Zapraszam księdza doktora habilitowanego Andrzeja Dragułę ze Szczecina do wygłoszenia referatu Wizerunki Maryjne w epoce elektronicznej. Transformacje i reinterpretacje.
Proszę Państwa, ta konferencja jest tak skonstruowana, że czas ucieka, zanim człowiek zacznie mówić. W związku z tym ja od razu przejdę do meritum sprawy. Nie będzie analizy ikonicznej czy ikonologicznej obrazków, reinterpretacji i transformacji, choć byłoby to najbardziej intrygujące. Tak, ja uczę kaznodziejstwa i jestem umiarkowanym ikonoklastą. W związku z tym nie będzie obrazków. Nie będzie też analizy merytorycznej tychże, będzie pewne studium z zakresu teologii obrazu i wynikającej z tego teologii kultu. Podam kilka przykładów na początek, potem spróbuję je sproblematyzować i zaproponować jakieś rozwiązanie. W nocy z 26 na 27 kwietnia 2019 roku wokół płockiego kościoła świętego Dominika, między innymi na koszach na śmieci i na przenośnych toaletach, rozlepiono plakaty i nalepki obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie postacie Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy. Wszyscy znamy tę pracę pani Ewy Podleśnej. 28 sierpnia ubiegłego roku Gazeta Polska dołączyła do swojego wydania nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz napisem Królowa Polski, stań w jej obronie. Trochę wcześniej, bo w 1994 roku wizerunek wspomniany został wykorzystany na okładce tygodnika Wprost. Siedzący na obłokach Maryja i Jezus zostali wyposażeni w maski przeciwgazowe, a rysunkowi towarzyszył napis Śmierć w powietrzu. I jeszcze wcześniej, bo w 1983 roku, polski artysta Adam Rzepecki domalował wąsy na wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Praca znalazła się na okładce pierwszego numeru magazynu Tango. Jako komentarz do tego słowa arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski z 26 sierpnia ubiegłego roku. Nie wolno nam nigdy wykorzystywać jej, Maryi, wizerunku do własnych partykularnych korzyści. Nie wolno zawłaszczać tego miejsca i tego świętego, cudownego, jasnogórskiego oblicza dla własnych interesów. Nie wolno tym miejscem i tym matczynym obliczem, wsławionym niezwykłą czcią wiernych, grać jedni przeciw drugim. Nie wolno nam brać go na sztandary żadnej walki. Tak bardzo ranią nas wszystkie takie właśnie działania, które naruszają wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Tak bolesne, niezrozumiałe i krzywdzące są próby jego oszpecania, wyśmiania, wykorzystania i zawłaszczania do własnych celów ideologicznych czy politycznych. Ona jest dla nas wszystkich i dla każdego. Koniec cytatu. Proszę Państwa, wszystkie przytoczone powyżej przykłady transformacji i reinterpretacji wizerunku Matki Bożej łączy pewien wspólny aspekt formalny, który jest dla mnie punktem wyjścia. To nie są oczywiście przetworzenia oryginalnego obrazu. Ten ma się dobrze i wisi w kaplicy. Ani nawet ręcznych kopii. Ale przetworzenie dokonane z wykorzystywaniem reprodukcji, wykonanych metodami, nazwijmy je zbiorczo, technologicznymi. Kopii drukowanych, funkcjonujących także w wersjach elektronicznych. Jakie to ma znaczenie dla teologicznej, a w konsekwencji moralnej oceny dokonanych przetworzeń? Czy istnieje teologiczna, bo istnieje technologiczna, różnica między oryginałem, kopią i reprodukcją? A w konsekwencji, czy istnieje różnica w kulcie? Kult przecież nie może ignorować onto teologii obrazu. A teologia nie może ignorować technologii. Musi się z nią skonfrontować, poddać weryfikacji za pomocą właściwych sobie kryteriów. Nie można więc uciec od pytania o teologiczny status kopii czy mechanicznej reprodukcji. Od tego bowiem zależeć będzie to, jak zinterpretujemy i ocenimy dokonane na tych kopiach transformacje i reinterpretacje kanonicznego wizerunku. Reprodukowanie, kopiowanie za pomocą środków technicznych, nieograniczone multiplikowanie kopii każe postawić pytanie o teologiczny status kopii obrazu i to w dwojakim znaczeniu. Kopii odręcznej, manualnej i kopii reprodukcji uzyskanej za pomocą różnego rodzaju technik. Kiedy Sobór Nicejski II w roku 787 formułował naukę o obrazach, mówiąc, iż cześć oddana wizerunkowi przenosi się na prototyp, każdy wizerunek funkcjonował jedynie w pojedynczym oryginale. Nikt jeszcze wtedy nie myślał o kopiach powielanych w tysiącach egzemplarzy za pomocą środków technicznych. Było po prostu to niewyobrażalne. Jeśli istniały kopie, to jedynie w sensie utrzymywania się w określonym kanonicznym typie ikon. Czy więc reprodukcja to to samo co produkcja? Podejmując się wyjaśnienia ontologii reprodukcji, Walter Benjamin, będę się do niego odnosił, wprowadza najpierw pojęcie autentyczności, na którą się składa, cytuję, więź oryginału z miejscem i czasem jego istnienia. Kopia od oryginału różni się właśnie brakiem pierwotnej autentyczności. Kopia zrywa z genezą. Benjamin zauważa, sfera autentyczności wymyka się technicznej i oczywiście nie tylko technicznej reprodukcji. Odmawiając tym samym autentyczności nie tylko reprodukcjom technicznym, ale i odręcznym. Nie jest to jednak ten sam stopień nieautentyczności. W odniesieniu do kopii manualnej niemiecki uczony stwierdza, że oryginał zachowuje swój, jak to nazywa, autorytet, wobec którego kopia pozostaje zależna. Być może jest to kazus kopii cudownego, kopii nawiedzenia Matki Bożej. Drugi termin, który przywołuje Benjamin, aby opisać status produkcji, to aura, mało teologiczny. W przypadku reprodukcji, cytuję, zatraca się coś, co streszcza się w pojęciu aury. Słowem, to, co obumiera w epoce technicznej reprodukcji dzieła sztuki, to jego aura. Ogólnie biorąc, technika reprodukcji wyrywa reprodukowany obiekt z ciągu tradycji, a powielając reprodukcję, zamiast jej niepowtarzalnego istnienia, oferuje masówkę. Natomiast umożliwiając reprodukcji wyjście naprzeciw odbiorcy, aktualizuje przedmiot zreprodukowany. Obydwa te procesy prowadzą do potężnego wstrząsu, mówi Benjamin, rzeczy objętych procesem przekazu, do wstrząsu tradycji, stanowiącego odwrotną stronę współczesnego kryzysu i odnowy ludzkości. Reprodukcja, konkluduje Benjamin, w niezaprzeczalny sposób różni się od obrazu. Niepowtarzalność i trwanie splątają się w nim równie mocno, jak w tamtej, czyli w reprodukcji, powierzchowność i powtarzalność. Jakie są tego konsekwencje? Oryginał i reprodukcja spełniają zupełnie odmienne funkcje, a więc domagają się zupełnie innej recepcji, a więc i kultu. Benjamin mówi o dwóch wartościach dzieła sztuki, wartości kultowej oraz ekspozycyjnej. Oczywiście to wartość kultowa jest pierwotna, a nie ekspozycyjna. Twórczość artystyczna, przypomina Benjamin, zaczyna się od wytworów powstałych w służbie kultu. Teraz moje ulubione stwierdzenie Waltera Benjamina. Ważniejsze jest to, iż wytwory owe są, niż to, że się je widzi. To w epoce, w której wszystko chcemy zobaczyć, moim zdaniem, to ikonoklastyczne stwierdzenie Benjamina jest bardzo ważne. Techniczne metody reprodukcji tak bardzo poszerzyły możliwości ekspozycyjne, że zmiana ilościowa przekształciła się w zmianę jakościową, obejmując samą naturę dzieła sztuki. Utraciwszy swą funkcję kultyczną, reprodukcja skupiona na wartości ekspozycyjnej spełnia już tylko, przede wszystkim, wyłącznie funkcję artystyczną. W konsekwencji należałoby stwierdzić, że kultyczny jest tylko oryginał, ewentualnie pod pewnymi warunkami wierna manualna kopia, ale na pewno nie kopie mechaniczne, zwłaszcza te multiplikowane na koszulkach, banerach reklamowych, widokówkach, innego rodzaju artefaktach. Przenieśmy te wstępne uwagi o statusie oryginału i kopii na grunt liturgii chrześcijańskiej teologii obrazu. Jak zauważa Maria Poprzęcka, teologia ikony, cytuję, nie zna zachodniego rozróżnienia oryginału i kopii. Do dzisiejszego dnia ikona w sensie ścisłym nie może mieć kopii. Każda jedna jest odrębnym bytem duchowym, pod warunkiem wszak, że zostanie namalowana zgodnie z kanonami teologiczno-estetycznymi. Sergiusz Bułgakow, a pisał to w odniesieniu do kopiowania ikony Trójca Święta Rublowa, zauważa. Oczywiście może być ona, ikona, artystycznie powielana, ale będzie to, mówiąc ściśle, nie kopia, a znajdowanie współczesnymi środkami we współczesnej świadomości tego, co mistrz raz już znalazł. Tak rozumiane kopiowanie jest bowiem artystyczno-twórczym aktem, w którym kopiujący wyobraża w sobie, ożywia i zarazem wczuwa się w twórczość mistrza. Bułgakow akceptuje jedynie takie kopiowanie, które znosi znamiona działania artystycznego. Sztuka nie może zniżyć się do tego, aby ograniczyć się i wyczerpać wyłącznie w kopiowaniu. Zamienianie sztuki w kopiowanie jest niemożliwe. Autentyczne natomiast kopiowanie nie może być sprawą rzemiosła. Koniec cytatu. Bułgakow odrzuca także kolorową fotografię ikony. Ma ona oczywiście bardzo ważne znaczenie dla historii sztuki i jej popularyzacji, ale nie może ona zamienić sobą ikonografii, mówi Bułgakow. Nie wydaje się również, że możliwa byłaby spełniająca teologiczne, liturgiczne wymogi ikona drukowana czy ikona reprodukowana za pomocą innej technologii, na przykład kserografii. Ikonę trzeba namalować. Jest ona owocem aktu o charakterze duchowym, a nie tylko artystycznym, a już na pewno nie technologicznym. Wczoraj ksiądz Lucjan mi mówił, że ostatnim werniksem, który się składa na ikonie, jest pocałunek. Właśnie, tej malowanej. Ikona drukowana może być ilustracją, ale nie ustanawia ona relacji między wizerunkiem a prototypem, a więc w konsekwencji nie może być narzędziem hierofanii, nie sprawia obecności. W kilku rozmowach z księżmi obrządku grecko-katolickiego, miałem w tym roku z nimi szkolenie, więc przepytywałem ich, wszyscy moi rozmówcy potwierdzili, że w ich przekonaniu drukowana kopia ikony nie spełnia kryteriów teologiczno-liturgicznych. Nie umieściliby ich w cerkwiach, w celach kultu. Niestety nikt z nich nie był w stanie podać żadnej podstawy kanonicznej dla takiej decyzji. O status kopii zapytałem księdza doktora Mikołaja Kosteckiego, autora rozprawy doktorskiej pod tytułem Epifanijny wymiar ikony. Napisał w mailu do mnie tak. Zgadzam się z tym, że obecną ikoną w liturgii, modlitwie, może być tylko ikona kanoniczna. Podstawową funkcją ikony jest funkcja liturgiczna w szerokim rozumieniu. Funkcję estetyczną czy jakąś inną, na przykład zasłaniania ścian, mogą pełnić ikony i obrazy religijne wykonane różnymi metodami i materiałami. Tylko te drugie nie mogą pełnić funkcji liturgicznej, bo proces powstania ich nie jest liturgiczny. Ikona jest owocem duchowego przeżycia ikonografa, pisana pod natchnieniem, i może być odczytana w tymże kluczu w prywatnej modlitwie albo liturgii Kościoła. Zachodnioeuropejskie przejście od obrazu w rozumieniu beltingowskim jako przedmiotu kultu do malarstwa religijnego dokonało istotnej zmiany w rozumieniu tego, co czyni dany wizerunek świętym. Chciałbym to trochę przenieść teraz na jednak grunt teologii zachodniej. Został on zdefiniowany przez religijną treść, a nie przez autora, proces twórczy, natchnienie, kanon. Siłą rzeczy umożliwiło to kopiowanie, najpierw ręczne, potem dziś kopiowanie umożliwia wierność oryginałowi i powielanie bez ograniczeń. Tak otrzymujemy obrazki, kopie drukowane, reprodukcje, albumy i kalendarze z ikonami. Czy wszystkie te kopie partycypują w świętości oryginału? Myślę, że nie ma na to ostatecznych teologicznych odpowiedzi. Są pewne tropy, jak choćby ten wynikający z analizy elektronicznego obrazu liturgii. Jeśli szukać teologicznej analogii, to relacji odbiorcy do drukowanej kopii obrazu należałoby porównać do relacji wobec liturgii na ekranie. Czy należy klękać przed telewizorem? To jest słynne pytanie, na które próbowałem sam znaleźć odpowiedź w mojej pracy habilitacyjnej, do której odwołuję. Nie będę tutaj robił szczegółowej analizy, ale dokumenty, także dokumenty Kościoła, każą fundamentalnie rozróżniać pomiędzy liturgią a jej elektronicznym obrazem. Wydaje mi się, że można taką analogię też tutaj zaproponować, że czym innym jest ikona sakramentalna czy sakramentale, taka, która spełnia kryteria, a czym innym jest kopia, zwłaszcza ta kopia manualna, niemanualna. Utrzymanie tej analogii prowadzi do pytania, czy druk, technologiczna kopia jest w stanie utrwalić misterium obecności, jakie dokonuje się w ikonie. Moim zdaniem nie, przynajmniej przyjmując ortodoksyjną teologię ikon. Wiemy jednak, że teologia zachodnia jest w tej kwestii mniej restrykcyjna i wymagająca. Zdajemy sobie sprawę, że w wielu naszych kościołach wiszą kopie choćby obrazu Matki Bożej Częstochowskiej czy Jezusa Miłosiernego i doskonale spełniają swoją rolę dewocyjną czy też kultyczną i nie da się tego zignorować. Zjawisko to dotknęło także cerkiew prawosławną. W XIX wieku w cerkwi prawosławnej zaczęły królować oleodruki, które były znacznie trwałe, były, że tak powiem, pokonały piękno ikony swoją oleodrukową ładnością. Zapewne wielu się modli przed takimi obrazami i modli się doskonale. Jednocześnie nie da się zignorować faktu pielgrzymowania do miejsc świętych, by modlić się już nie wobec jakiejkolwiek kopii, ale wobec świętego oryginału, bo to jest jednak istotowo różna sytuacja. Modlić się w Częstochowie wobec cudownego obrazu, a modlić się w domu przed obrazkiem wyciętym z kalendarza i oprawionym w prostą ramkę. W Częstochowie, jakkolwiek byśmy rozumieli tę obecność, Matka Boża jest. W domu mamy jedynie przypomnienie tego faktu. I tutaj chciałbym jeszcze może na krótko jednak odwołać się do Nowosielskiego. Otóż Jerzy Nowosielski w bardzo ważnym tekście bardzo negatywnie odwołał się do grafik komputerowych i w ogóle do prac wykonywanych przez komputery, twierdząc, że są to, owszem, dzieła nie ręką ludzką stworzone, ale są to acheiropity arebur. Czyli jeżeli nie są one zrobione ręką ludzką, a nie są one zrobione ręką boską, dla niego nie było żadnej wątpliwości, czyją ręką jest to zrobione, ręką złego. W ten sposób nieludzka ręka staje się ręką złego. Być może ta tak daleko idąca interpretacja wydaje się nieuzasadniona. Sam Nowosielski określił swoje myślenie jako niesłychanie dowolne. Czy da się je jednak zupełnie zignorować? Tak czy inaczej, tylko manualność jest dla niego gwarancją prawdziwości. Czy nie należałoby więc powrócić do manualności jako kryterium świętości obrazu? Czy nie należałoby ustalić dwóch rodzajów wizerunków, kultycznych i ilustracyjnych? Zależność jest bowiem oczywista. Im większy będzie zbiór tego, co zakwalifikujemy do świętych obrazów, tym większe będą profanacyjne możliwości. Jeśli święte będą kserokopie, bluźniercze będą także drukowane nalepki i odwrotnie. Jeśli jako bluźniercze uznamy okładki, za święte musimy uznać także kartki, foldery, banery i koszulki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję księdzu profesorowi.